22 listopada 1940 roku doszło do pierwszej masowej egzekucji Polaków na terenie obozu Auschwitz, ale ci Polacy nie byli więźniami obozu, co warto podkreślić, byli działaczami politycznymi, którzy wcześniej byli przetrzymywani na terenie więzienia w Katowicach. Śledztwo w tej sprawie w ostatnich latach prowadziła oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Co udało się ustalić? Jacy świadkowie zostali przesłuchani? Wreszcie, czy którykolwiek ze zbrodniarzy niemieckich poniósł odpowiedzialność za ten zbrodniczy czyn? O tym teraz w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam, a gościem programu jest pani prokurator Ewa Koj z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Dzień dobry, pani prokurator.
Dzień dobry.
Pani prokurator, to najpierw może ustalmy taką kwestię. Czy na gruncie prawa, nawet tego prawa niemieckiego, nastąpił jakiś wyrok sądu, który doprowadził do skazania i w efekcie egzekucji tych Polaków? Czy możemy mówić o jakimś sądzie doraźnym? Czy wreszcie była to całkowicie jakaś dobrowolna decyzja? Można przeczytać, że Polaków do egzekucji wybrał osobiście Himmler z 4 list przekazanych mu przez niemiecką policję w Katowicach.
To, że prawo stworzone przez hitlerowskie Niemcy było bezprawiem, no to miało swój finał w procesach norymberskich, gdzie prawnicy, którzy pracowali nad ustawami, nad systemem prawnym, zostali skazani, niektórzy na karę śmierci. Natomiast w przypadku egzekucji, pierwszej egzekucji w KL Auschwitz, mamy do czynienia z podwójnymi standardami, bo w ramach tego bezprawia, tego systemu niemieckiego, doszło do kolejnego bezprawia. Mianowicie szef katowickiego gestapo ówczesnego, sprawujący tę funkcję od listopada 39 do lutego 40 roku, Emanuel Schäfer, w ramach ustawodawstwa wprowadzonego jeszcze we wrześniu 1939 roku do czerwca 1940 roku sprawował funkcję przewodniczącego sądów doraźnych. To były sądy doraźne, które zostały przejęte z tego systemu wojennego, z Einsatzgruppen. Zresztą trzeba przypomnieć, że Schäfer w czasie inwazji na Polskę był dowódcą Einsatzgruppe 2, która szła od Opola aż do Częstochowy. W Lublińcu dopuściła się zbrodni w ramach tego tak zwanego sądu doraźnego na mieszkańcach okolic. I Schäfer takie kary w ramach sądu doraźnego do lutego orzeka. Natomiast po zlikwidowaniu sądownictwa doraźnego, bo nawet wbrew Himmlerowi Göring postawił na swoim i zlikwidował z dniem, z czerwcem 40 roku sądownictwo doraźne z sądów gestapo. Ono nie funkcjonowało. Sądownictwo przejęły sądy specjalne, wówczas funkcjonował Trybunał Ludowy dla grubszych spraw politycznych i sądownictwa doraźnego nie było. Natomiast egzekucja, która odbyła się na podstawie list podpisanych przez Himmlera, była jednak efektem postępowań doraźnych. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, bo o ile na dzień dzisiejszy w ramach postępowania, które prowadziłam, bardzo trudno było dotrzeć do rodzin, to udało mi się znaleźć w Archiwum Państwowym w Katowicach sprawę uznania za zmarłego pierwszego z listy, Pawła Barabasza z Zadziela. Tam jego żona wnosiła uznanie go za zmarłego, bo nie dostała wówczas żadnego dokumentu potwierdzającego jego śmierć i napisała, że mąż pracował w Zadzielu, został aresztowany w pracy i tu mamy jedyną datę, z której wynika, kiedy był aresztowany. 13 sierpnia 1940 roku. Przepraszam. Został przewięziony nie do Katowic, ale do więzienia policyjnego w Sosnowcu. Katowickie gestapo swoje śledztwa prowadziło w policyjnych więzieniach. Najpierw był to Sosnowiec, który w Sosnowcu, w halach Szena, gdzie najpierw był obóz przejściowy, potem stworzono policyjne więzienie, a po utworzeniu więzienia policyjnego w Mysłowicach, potem tam. Pan Barabasz był w Sosnowcu. Pisał listy do żony. I on napisał w jednym liście, który żona Honorata, żona Pawła Barabasza, dołączyła do tych akt Sądu Grodzkiego, gdzie napisał: jestem pod sądem doraźnym. Jeżeli paczki wrócą, to znaczy, że został wykonany na mnie wyrok śmierci. I tu nie mamy wątpliwości, że ta egzekucja była wynikiem sądownictwa doraźnego, które nie istniało. Gestapo nie chciało oddać władzy nad sądzeniem ludzi, których podejrzewało o jakiekolwiek kontakty z ruchem oporu. I właściwie chyba nie możemy mieć wątpliwości, że 40 osób, co do których wpisano, że dopełnili się różnych zbrodni, one są aż przejaskrawione, jeżeli czytamy dokumenty, jakich zbrodni te osoby miały się dopuścić. W kilku wypadkach udało nam się to zweryfikować, a tam gdzie nie, to możemy być przekonani, że faktycznie takich zbrodni się nie dopuścili. To może ponieważ to była tajna egzekucja, jak wynika z dokumentów, myślę, że to był taki parasol ochronny, gdyby ktoś próbował zakwestionować działania Szefera, że no, z takim bezprawiem ze strony tych osób rozstrzelanych mamy, że nie było wątpliwości, że taki los musiały ponieść.
Czyli tutaj można powiedzieć, że Niemcy sfalsyfikowali biogramy tych 40 Polaków, czyniąc z nich zabójców, członków jakichś gangów rozbójniczych.
Gwałcicieli,
tak. To po to, żeby uzasadnić w razie jakiegoś śledztwa,
w razie konsekwencji tych swoich wewnętrznych. Zresztą taką samą metodę w późniejszych czasach znane są, kto interesuje się chociaż trochę historią tego systemu bezprawia w czasie II wojny światowej, to na wszystkich afiszach informujących o egzekucjach przeważnie członków ruchu oporu były dopisane nie, że był członkiem ruchu oporu, tylko że był bandytą, dopuszczał się napadów, no bo na przykład zabił jakiegoś żandarma. I to już było potem powszechne przy chwaleniu się tym, że został wykonany wymiar sprawiedliwości. Zawsze były to osoby, którym przypisywano przestępstwa, których de facto nie popełnili. Jeśli popełnili, to na szkodę prześladowców.
Pani prokurator wspomniała o tym jednym zamordowanym Polaku, panu Barabaszu. Chcę zapytać, jakie były w ogóle etapy postępowania prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, etapy tego śledztwa? Jakich świadków udało się przesłuchać? Co wynikało z tych przesłuchań?
Zbrodnia, o której dzisiaj mówimy, jest znana, bo ona wcześniej była opisywana przez historyków, między innymi przez pana Adama Cyrę, dlatego że dokumenty dotyczące tej zbrodni zachowały się w Muzeum w Auschwitz. Między innymi do tego śledztwa, które prowadziłam, zostały dołączone wszystkie kopie z nazwiskami, z protokołami wykonania kary śmierci. I to jest, no ale to jest coś, o czym wszyscy wiemy. Są nazwiska tych, którzy to podpisali, jest nazwisko komendanta Hessa, który kieruje pismo do Urzędu Stanu, żeby wystawiło akty zgony. I co do tego właściwie nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Natomiast w lipcu 19 roku zwrócił się do komisji w Katowicach prawnuk Tomasza Jakubca z Łodygowic, który interesując się historią, znając takie informacje, które zostały przedstawione w tych publikacjach, no, chciał ustalić, jak to było z jego dziadkiem. I tak naprawdę najpierw musieliśmy się zwrócić do komisji w Krakowie, czy akurat ta egzekucja jest przedmiotem postępowania, które tam się toczy od 11 roku. Jak wiemy, komisja w Krakowie ze względu na właściwość miejscową prowadzi duże śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w KL Auschwitz. Ponieważ nie było to przedmiotem postępowania, próby ustalenia pokrzywdzonych, a ze względu na to, że no z dokumentów już samych wynika, że lista ofiar to ofiary wskazane przez szefa Gestapo katowickiego i ofiary pochodzące z terenu rejencji katowickiej w tym zakresie, która teraz odpowiada zakresowi terytorialnemu komisji w Katowicach. To była pierwsza sprawa. Próba dotarcia do zstępnych osób zamordowanych była bardzo trudna. Praktycznie udało nam się to w niewielu wypadkach. Tam, gdzie się udało, to rodziny bardzo często, oprócz tego, że wiedziały, że dziadek, bo mówimy już o tym poziomie wstępnych drugiego stopnia, zginął w Auschwitz, to niewiele wiedziały. Ale to, co udało się ustalić co do tych kilku osób, też już wskazuje, że te fałszywe informacje o działalności kryminalnej są nieprawdziwe. Piotr Gradzik, piąty z listy, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, pracował w hucie bankowej. Wnuk opowiedział, że dziadek został zatrzymany w Łapance, kiedy szedł do pracy. A Piotr Gradzik to Polak, niebezpieczny bandyta i włamywacz na liście gestapowskiej. Kolejny, Jan Masny. Jan Masny pracował w zakładach papierniczych w Bielsku. Też został zatrzymany przez policję, przewieziony do więzienia w Cieszynie, potem z Sosnowca i trafił do KL Auschwitz, gdzie go zamordowano. Maciej Krzemyk, urodzony w 20 roku, czyli miał 20 lat w chwili egzekucji. Polak, rabuś, przywódca bandy, wcześniej czterokrotnie karany. Kiedy? Pytanie, kiedy czterokrotnie karany? To jest nieprawdziwa rzecz. A już kilka jest takich informacji co do chyba czterech osób, że wcześniej byli skazani przez sąd specjalny. Tak się składa, że akta sądu specjalnego w Katowicach właściwie są zachowane w pełni. Jest zespół akt tego sądu w Archiwum Państwowym w Katowicach. No i nie odnaleźliśmy żadnej ze spraw dotyczących tych osób. Więc no, myślę, że pozostałe informacje, gdzie nie udało nam się tego zweryfikować, mają taką samą wartość jak te w stosunku do tych osób, o których w tej chwili wspomniałam.
Pani prokurator, rodzi się takie pytanie w kontekście tego, pani wspomniała, roku 2019, rok 2020. Dlaczego tak późno jako państwo polskie zaczęliśmy ścigać zbrodniarzy niemieckich i decydentów, i wspomniała pani o szeferze, czyli o szefie Gestapo, który za tym stał, ale i też członków ewentualnie tego plutonu egzekucyjnego z wartowni Auschwitz. Czy nie mogliśmy tego czynić wcześniej, bo w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu śledztwa, między innymi z powodu śmierci tych wszystkich osób, tych morderców, no jest już jakby jasno zaznaczone, że upływ czasu jest tutaj był nieunikniony, dlatego że nie ma co ścigać osób, które mają ponad 100 lat. Natomiast czy my nie mogliśmy tego czynić wcześniej?
Na to pytanie, no to chyba pan zna odpowiedź. Kiedy powstała ustawa o IPN-ie, która stworzyła Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2000 rocznik. Natomiast wcześniej, bo już po wojnie istniała Komisja Badania Zbrodni Niemieckich, potem Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, wreszcie Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. To słowo badania ma istotne znaczenie. Osoby pracujące w komisjach, jedyną czynność procesową, jaką mogły wykonywać, to przesłuchiwania świadków. Nie wolno było stawiać zarzutów, tym samym przesłuchiwać podejrzanych, a w konsekwencji na przykład występować z wnioskiem o pomoc prawną czy ekstradycję. Dlatego też rok 2000 komisja ścigania. No więc tu jest odpowiedź na pana pytanie. Jak wyglądała wcześniej próba pociągnięcia do odpowiedzialności tych osób, to taka intensyfikacja nawet w samych Niemczech próby rozliczenia zbrodniarzy nazistowskich miała miejsce w 1963 roku. Wówczas Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich bardzo intensywnie prowadziła śledztwo. One właśnie polegały na przesłuchiwaniu świadków zbrodni. Tam, gdzie zebrano dowody na zbrodnie jakiejś osoby, bo to zawsze dotyczyło jakiegoś zdarzenia masowego bądź indywidualnego, kierowała wnioski do strony niemieckiej za pośrednictwem centrali w Ludwigsburgu o prowadzenie postępowań wobec tych osób. Niewiele z tych wniosków Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich zostało przełożonych na postępowania przed niemieckimi sądami. Większość spraw została umorzona, ale tu musielibyśmy się wdawać w procedury niemieckie, na przykład przedawnia się zwykłe zabójstwo, a nie przedawnia się zabójstwo kwalifikowane, polegające na zamiarze bezpośrednim. Myślę, że to jest osobny temat i nie będziemy teraz o tym mówić. No w każdym razie możliwość rozliczenia sprawców była niewielka. Poza tym jest kwestia rozmiaru zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. No, było zgłoszenie, była znana sprawa w jakimś mieście, w jakiejś wsi i to było przedmiotem postępowania. A wiele spraw umykało, co pozwoliło na uniknięcie odpowiedzialności przez tych zbrodniarzy. Dla mnie taką sprawą niezałatwioną nigdy to jest odpowiedzialność niemieckich sędziów i prokuratorów, którzy wydawali, przynajmniej w rejencji katowickiej, bo to miało miejsce na terenach wcielonych, to też dotyczy rejencji poznańskiej, wydawali wyroki śmierci, wyroki pobytu w obozach, w więzieniach, które często dla tych ludzi skazanych na te wieloletnie pobyty w obozach kończyły się śmiercią. Ci ludzie nie zostali praktycznie rozliczeni w ogóle. Ja w tej chwili, prowadząc sprawy o zbrodnie sądowe, niemieckie zbrodnie sądowe, ustalam właściwie praktycznie co do każdego sędziego i prokuratora jego losy. Wielu z nich po przejściu po wojnie procesów denazyfikacyjnych pełniło funkcję w wymiarze sprawiedliwości. Mam akty zgonów prokuratora Ludolfa, który wnioskował o kary śmierci dla członków ruchu oporu, który zmarł jako prokurator w stanie spoczynku w latach 70. Chyba najbardziej taką sprawą niezrozumiałą jest nieosądzenie drugiego szefa katowickiego gestapo, Johannesa Timmlera, który zmarł w 2002 roku. Sądy odmówiły, mimo przekazania przez Polskę licznych materiałów, zeznań świadków, którzy przeżyli posiedzenia sądu doraźnego gestapo w KL Auschwitz, którzy opowiadali o tym, jak skazywał na podstawie poszlakowych właściwie dowodów ludzi na karę śmierci, którzy potem byli rozstrzeliwani najpierw pod ścianą śmierci, potem na terenie krematorium, nie poniósł odpowiedzialności. A więc myślę, że ta masa tych członków plutonu egzekucyjnego, która z decyzyjnością niewiele miała wspólnego w tym wszystkim, to jest kropelka niezałatwionych spraw.
Tutaj wskazuje pani na bardzo istotną kwestię związaną z denazyfikacją. No Niemcy do dziś chcą uchodzić za państwo, które jest mocarstwem moralnym, które wzorcowo przeprowadziło denazyfikację. Pani mówi o zastępcy szefa katowickiego gestapo, o panu Timmlerze, który, jak rozumiem, spokojnie
dożył... On akurat procesowi denazyfikacyjnemu nie podlegał. denazyfikacji, bo to sprawdziłam. W tej chwili na przykład archiwum w Westfalii udostępnia na swoich stronach akta procesów denazyfikacyjnych. Tam, gdzie te akta nie są udostępniane, to w tej chwili się o nie zwracamy. Denazyfikację przeszli praktycznie wszyscy prawnicy. Wynikało to z tego, że po wojnie nie miał kto zasiadać w sądzie, być prokuratorem i w ogóle nikt nie pochylał się na tym, że wyroki, które wydawali w imieniu prawa, które zostało w procesach norymberskich uznane za zbrodnie, no też były zbrodnicze.
Zapytam jeszcze o tego Timlera. Czy w takim razie, skoro on dożył lat 2000,
2002, śmierć.
Śmierć 2002. Czy to jest tak, że to wzorcowe państwo moralne Niemcy próbowało go na przykład po roku 89 na jakimkolwiek etapie osądzić? Czy Polska zwracała się o osądzenie tego zbrodniarza?
Akurat jeśli chodzi o sprawę Timlera, to sami Niemcy, prokuratura niemiecka zainicjowała jego proces. Także myśmy służyli tu jako państwo, które udziela pomocy prawnej w postaci zebrania materiału dowodowego. A ta poprawność niemiecka przejawiała się w tym, że były wątpliwości dowodowe. Czyli być może nie tak przesłuchany świadek. To jest właśnie ta poprawność w procesie Timlera. Jeszcze a propos różnych rzeczy, które wymagają wyprostowania. Dzisiaj przygotowując się do rozmowy z panem, chciałam znaleźć wizerunek Szefera w internecie. Jest jedno zdjęcie, które krąży, ale ponieważ wiem na pewno, ten wizerunek, który mówi, że to jest Szefer, to jest Timler. Timler był charakterystycznym człowiekiem, o którym ci, co przeżyli sąd doraźny, mówią, że miał głęboką bliznę na lewym policzku. I właśnie takie zdjęcie figuruje pod biogramem Szefera. Myślę, że nawet takie drobne rzeczy wymagają wyprostowania.
Czyli proces w sprawie dotyczący Timlera zakończył, on się zakończył?
Zakończył się umorzeniem postępowania.
Umorzeniem postępowania. Czyli wszystkie jakiekolwiek wątpliwości, mimo też przesłanego materiału dowodowego przez stronę polską, zostały rozpatrzone na jego korzyść.
Zresztą on kapitalnie zeznawał w procesie Hessa, dlatego że posiedzenia Sądu Doraźnego Katowickiego Gestapo za czasów Timlera odbywały się na terenie bloku 11 i właśnie Timler był jednym ze świadków w procesie Hessa, gdzie opowiadał o tym, że gdzie były wykonywane egzekucje. Wróćmy jeszcze do Szefera, który jest tym negatywnym bohaterem dzisiejszej naszej rozmowy.
Szefer zmarł w 1974 roku.
Tak, w 1974 roku zmarł. Był sądzony, ale nie za wszystkie zbrodnie, które popełnił. W sumie przesiedział się może 3-4 lata. Najpierw popełnił zbrodnie w 1939 jako dowódca Einsatzgruppe 2. Zamordował wiele osób albo wydał takie rozkazy swoim podwładnym, żeby te osoby zamordowali. Potem był przewodniczącym Sądu Doraźnego Katowickiego Gestapo. Jest kilka postępowań prowadzonych, było kilka postępowań w komisji w Katowicach, gdzie też ustaliliśmy osoby, które w wyniku jego wyroków zostały rozstrzelane. Jest sprawcą, właściwie to on przygotował listy, które później podpisał Heinrich, osób, które zostały zgładzone w egzekucji 22 listopada 1940 roku. Po wojnie Szefer wiedział, że się musi ukrywać. Miał chyba większą świadomość swoich zbrodni niż inny. Ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem w oddziale Wehrmachtu. Jako żołnierz Wehrmachtu trafił do więzienia amerykańskiego, z którego został zwolniony w kwietniu 1945 roku. No, w każdym razie bardzo króciutko siedział. Potem przeprowadził się, dalej się ukrywał pod tymi dokumentami, które zdobył. Przeprowadził się do Kolonii, gdzie w końcu go ktoś zidentyfikował I w 1951 roku sąd w Bielefeld wydał nakaz jego aresztowania. Był sądzony w pierwszym procesie za przynależność do Gestapo i SD. Otrzymał karę 1 roku i 9 miesięcy. Odbył ją, zaliczono mu areszt, po czym ruszył proces zbrodni popełnionych na Żydach w Serbii. Na sumieniu miał ponad 6 tysięcy osób, w tym kobiet i dzieci. I za to dostał w 1953 roku 6 lat więzienia, czy 6,5 roku. Zwolniono go w 1956 roku. Nie znam podstaw tej decyzji, bo nigdy do tych akt nie docierałam. W każdym razie za zbrodnie, które popełnił, nie odpowiedział praktycznie w ogóle. Bo jak się spodziewamy, minęło sporo czasu. Od 56 do 74, kiedy mógł już sobie żyć bez żadnych zmartwień.
To są sprawy szokujące. Pani prokurator, to jeszcze pytanie, bo w tej decyzji umarzającej śledztwo jest takie zdanie o tym, że żadna z osób, która, no bądź to właśnie jako członkowie plutonu egzekucyjnego, bądź jako decydenci, żadna z osób nie została skazana. Wiemy to ponad wszelką wątpliwość, zostały zbadane losy tych...
Taką informację mamy z Krakowa co do członków plutonu egzekucyjnego. Zresztą główna komisja parę lat temu takie działania podjęła, żeby dotrzeć do każdej z tych osób z załóg obozowych i ewentualnie pociągnąć do odpowiedzialności. Tutaj takich informacji nie mamy. No Heinrich, jak wiemy, stał się ofiarą skutecznego zamachu i sprawiedliwość wykonali ci, dla których był oprawcą.
Pani prokurator, to jeszcze nawiążę do tych sędziów i prokuratorów, bo to jest jednak rzecz no, ogromnie bulwersująca. Pani wspomniała o tych, którzy wydawali wyroki. W efekcie tych wyroków ludzie trafiali do obozów i ponosili śmierć.
Albo na gilotynę jakby... w Katowicach.
Albo na gilotynę w Katowicach. I ci ludzie, jakby nigdy nic, oni przechodzą do systemu sprawiedliwości już powojennego. Czyli mam dobrze rozumieć, że nie natrafiła pani w swojej pracy prokuratorskiej na taki przypadek sędziego bądź prokuratora, który zostałby z tytułu swoich decyzji w okresie wojny wyłączony z wymiaru sprawiedliwości, ba, skazany na przykład na więzienie. Nie natrafiła pani na taki przypadek?
Nie.
Nie natrafiła pani na taki przypadek.
Nie natrafiłam. Ale to
motywowane jest tym...
Pracowałam nad taką moją decyzją w sprawie umorzenia, no to oprócz tych, którzy na przykład w 45 zginęli, bo gdzieś w tej zawierusze wojennej związanej z wkraczaniem do Berlina, chyba jeden z sędziów trafił do niewoli sowieckiej, został uznany za zmarłego w 49, ale większość z nich, tak jak mówię, pełniła po wojnie funkcję w wymiarze sprawiedliwości, nawet w ministerstwie. Mam tą listę, myślę, że to jest kapitalny temat na rozmowę, a ponieważ ciągle docieram do akt denazyfikacyjnych, w których są różne smaczki, no to myślę, że ta moralność jest tu podwójna.
I co, motywowane to było tym, że państwo niemieckie no, nie miało kadr?
To nie jest motywowane, tak, żeby... każdy z nich się wybielał, a nikt tego nie weryfikował.
Nikt tego
Być
nie weryfikował?
Może świadomie, no nie, no są ankiety wypełniane przez takie osoby, jakieś krótkie sprawdzenia. Zresztą jak pan sobie wejdzie w takie akta denazyfikacyjne, podam panu linka do archiwum Wiesbaden, no to zauważy pan, jak to było prowadzone. Akta liczą czasem kilkaset stron.
No to, ale to wniosek się nasuwa oczywisty, że cała ta denazyfikacja no to była jakaś jedna wielka fikcja, jakieś hasło propagandowe, które państwo niemieckie do dzisiaj używa. Natomiast jak przejdziemy do konkretu, to okazuje się, że to była to blaga zupełna, tak?
No tak.
Tak to można podsumować. To jeszcze w nawiązaniu do tego śledztwa, które pani prowadziła, no to, co przynajmniej można jednoznacznie powiedzieć, to jest kwalifikacja prawna tego czynu jako zbrodni przeciwko ludzkości. To zostało jednoznacznie wskazane.
Znaczy, zbrodnia przeciwko ludzkości opiera się na konwencjach i na przepisach wprowadzanych na podstawie konwencji do kodeksów karnych cywilizowanych państw, no i sygnatariuszy konwencji. Przed wojną no, nie było takich przepisów, ale wojna zweryfikowała wszystko. Procesy norymberskie zweryfikowały podejście do przestępstw, do zbrodni, które były popełniane. Kodeks karny Polski powojenny zawierał już zbrodnie przeciwko ludzkości. One zostały i ten kolejny kodeks 98 roku, nowelizacje były wprowadzone po 2010 roku, kiedy te zbrodnie przeciwko ludzkości zostały opisane, no, były kompatybilne ze statutami dotyczące przepisów takich. Dlatego my dzisiaj kwalifikujemy zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne w oparciu o kodeks karny. Kiedyś robiło się to tylko i wyłącznie w oparciu o dekret sierpniowy i kwalifikowało się je jako jeden tego dekretu, no, co myślę nie oddawało pełnej kwalifikacji prawnej.
Powiedziała pani prokurator o losie, czy powojennych losach Szefera, szefa katowickiego gestapo. Mówiliśmy o Timmlerze, o jego zastępcy, o członkach plutonu egzekucyjnego. Zresztą tutaj może taki krótki cytat, to jest akurat zachowane w archiwum Muzeum Auschwitz, świadka tej zbrodni, czyli pana Władysława Foltyna, który to opisał, że ten mord został dokonany, ta egzekucja w przededniu jego 17. urodzin. Opisał to szczegółowo, bo był wtedy robotnikiem, był jako cieśla obok w baraku stolarni i opisał, że skazani mieli ręce skute z tyłu, co pewien czas było słychać salwy karabinów plutonu egzekucyjnego, a następnie pojedyncze strzały. O tym, że było na wzniesieniu, był karabin maszynowy na wypadek ucieczki. Natomiast to, co jest szokujące w tym jego świadectwie, to jest takie zdanie, że po zakończeniu egzekucji SS-mani biorący w niej udział ustawieni zostali w szyku marszowym, poprowadzeni do koszar, a na wysokości obecnej wartowni muzeum zaczęli śpiewać Heili, Heilo, Heila, jakby nic się nie stało. Ale moje pytanie zmierzało ku temu, czy jeszcze w toku tego prowadzonego przez panią śledztwa jeszcze jakieś losy no, tych zbrodniarzy były badane, czy jeszcze jakieś znane nazwisko, czy mniej znane zostało tutaj ustalone?
No nie, my koncentrowaliśmy się na szeferze, no bo on jest jak gdyby tą osobą, która przewija się w naszych śledztwach związanych z działalnością katowickiego sądu gestapo oraz Einsatzgruppe 2. A tak poza tym, no jak wspomniałam w umorzeniu w 19 roku, nie ma potrzeby, żeby zastanawiać się, czy będziemy ustalać losy tych członków plutonu egzekucyjnego. Myślę, że robią to koledzy z Krakowa. No, zwłaszcza, że daty ich urodzenia wskazują na to, że no, z biologicznego punktu widzenia nie żyją.
To jeszcze jedno pytanie a propos tych sędziów i prokuratorów, no bo zapewne też to...
Widzę, że pana to nurtuje, mnie też.
Mnie ta sprawa bardzo nurtuje, bo ilekroć słyszę od polityków niemieckich czy publicystów niemieckich, że wzorcowo przeprowadzili denazyfikację jako państwo, nie. Przecież to słynne 4D, no to pani w ogóle zupełnie rozbija tę narrację, która zresztą jest całkowicie fałszywa, ale czy w takim razie poza
jak
takim historycznym...
Jak umówimy się na następne spotkanie, to przedstawię panu listę sędziów i prokuratorów Wyższego Sądu Krajowego w Katowicach, łącznie z wyrokami, które mają na swoim sumieniu.
To w takim
za
razie
trzy
na takie...
ulotki, za trzy ulotki, które przeczytał, bo tylko tyle się gestapo udało udowodnić, bo nie wszystko udało im się wymusić torturami na osobach, wobec których prowadzono śledztwo. Czasem się ktoś nie przyznał do przynależności do organizacji, tylko że dostał od jakiegoś tam, co już nie żyje, bo wiedział, ulotki, potrafił dostać 6 lat zaostrzonego obozu karnego, czyli trafiał do Auschwitz albo do Mauthausen-Gusen. Niewielu z nich przeżywało. Mimo, że nie dostał kary śmierci.
Pani prokurator, ale rozumiem, że my możemy tę sprawę jeszcze nią się zajmować, ale to już będzie tylko tak na gruncie historycznym, ewentualnie do wykorzystania w pewnych materiałach, być może do wykorzystania przez polityków tej sprawy, ponieważ no, także ci sędziowie i prokuratorzy to już z racji metryk
nie
są
żyją.
Osoby nieżyjące. Czyli możemy mieć tylko na tym gruncie pewnego rodzaju tutaj satysfakcję, że będziemy mogli tą sprawą się zająć.
Wie pan co, no, ze ściganiem to mam coraz większy problem właśnie z powodów biologicznych. Natomiast oprócz tego, że już ustaliłam, kiedy ci sędziowie i prokuratorzy zmarli, to teraz no, fascynuje mnie docieranie do tych akt denazyfikacyjnych. Bo to wzmacnia tą naszą teorię, że właściwie ta denazyfikacja była stosowana wybiórczo, w zależności jak pasowało.
Pani prokurator, to bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ten wątek sędziów i prokuratorów bardzo chętnie bym pociągnął, więc myślę, że się umówimy na kolejną rozmowę. Dziękuję za dziś. Pani prokurator Ewa Koi z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach była gościem programu Historia Toczy się Dziś. Pani prokurator, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję za udział.